kolekcja malarstwa polskiego w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku. Według Wiesława Banacha. Rozmawia Adam Głaczyński.
Teraz dojdziemy do artysty, którego nazwisko żeśmy wymieniali wcześniej, ale trzeba mu poświęcić trochę czasu, a może trochę więcej niż trochę czasu. Ciekawa postać. Musieliśmy przejść do osobnej zupełnie piwnicy. Jesteśmy przed malarstwem Jana Ekierta.
Jan Ekiert, artysta, który urodził się na początku wieku XX w Komborni, nieopodal Krosna. To możemy powiedzieć, że rodak.
Rodak, postać związana z Podkarpaciem i jednocześnie bliskie miejsce, jakby nie było, również i z Prochaską. Prochaska urodził się w Brzozowie, Ekiert w Komborni, więc jesteśmy w naszym świecie.
Ale też podejrzewam, że nie tylko miejsce urodzenia zdecydowało, że pan się nim zainteresował.
W ogóle go nie znałem. Znaczy, znałem nazwisko z literatury, nigdy nie widziałem jego żadnego obrazu. Wiedziałem, że też jest wspominany na gruncie paryskim, francuskim, ale nic o nim nie wiedziałem. Pewnego dnia pojechałem w zupełnie innej sprawie do Muzeum Krośnieńskiego. Przemiła pani Janina Góralowa, która poszła ze mną do magazynu szukać jakiegoś, nie pamiętam, czy Geca, czy kogoś innego, już z czym to było związane. Zaprowadziła mnie do magazynu i przeglądam półki, na których stoją różne obrazy. I nagle zobaczyłem obraz, narożnik właściwie tego obrazu. Myślę sobie, przecież to jest dla mnie jakieś strasznie paryskie. Czy mogę wyjąć, pani Janino, ten obraz? Tak, podpis Ekiert. A nie zna pan tego artysty? Znam, wiem, że taki istnieje, ale rzeczywiście nie znam. Jana zaczyna mi opowiadać, że jest w kontakcie, że mieszka w Paryżu, że jest teraz już samotny, bo właśnie zmarła mu żona. A ten obraz, już taki właściwie abstrakcyjny, zadziałał na mnie jak magnes. Nie ma go na naszej kolekcji. Widzę, że pan usiłuje go...
Próbuję znaleźć ten obraz, ale jego tutaj nie ma.
Nie, to jest rozbiory Muzeum Krośnieńskiego. Natomiast od razu zobaczyłem tą jakość malarstwa, no, francuską jakość malarstwa. Dlaczego po kawałku, paru decymetrach obrazu można było już to rozpoznać?
To panie Wiesławie, na czym polega paryskość malarstwa w takim razie?
Ja to czuję, ale nie potrafię tak do końca. Nie byłbym w stanie chyba tego zdefiniować. Dlaczego ja odróżniłem od tych innych obrazów, a było przecież całe regały z obrazami? Dlaczego ten obraz kazał mi zareagować? Tego nie wiem. To obraz kazał mi zareagować. To on na mnie patrzył. No i zaczęła się nasza rozmowa. Tak, Ekiert ma, pani Janina, jego adres, bardzo chętnie mi udzieli. Tak zaczęła się nasza, powiedziałbym, serdeczna znajomość z kolejnym z artystów, którego prace szybko znalazły się w naszej kolekcji. Bardzo szybko. Nie, nawet nie w pierwszym liście zostały już mi przesłane jakieś drobne jego pastelowe rysunki. To była reakcja, tak, ktoś wreszcie w tej Polsce, oprócz Krosna, z którym już miał kontakt, ktoś wreszcie, jakiś historyk sztuki z jakiegoś muzeum w Sanoku się nim zainteresował. Był tym bardzo wzruszony i powstała jakaś między nami korespondencja. I w końcu, kiedy udało mi się w tych ponurych latach 80., o czym wspominałem wcześniej z powodu wystawy Janikowskiego, którą chciałem pokazać, wybrać do Paryża, mogłem go osobiście odwiedzić. I było to coś, czego nie sposób zapomnieć, czym jakby żyje cały czas.
Na czym polegała ta relacja między panami? Jan Ekiert, gdy pan go poznał, był jeszcze aktywnym artystą.
Tak, to jest też chyba bardzo ważne, że udało mi się jeszcze spotkać twórcę, który no już niedługo żył, ale był w pełni sił. I przyznaję, że te nasze kontakty, bo ja oczywiście chciałem jego sztukę pokazać nie tylko u nas, ale w Polsce, co szło niesłychanie opornie. Nikt nie miał zielonego pojęcia, kto to jest Eckert. Jeżeli rozmawiałem z kimś w galerii czy w muzeum, mówiąc takie nazwisko, to było tylko wzruszenie ramion. Eckert marzył sobie o tym, że będzie w Polsce artystą rozpoznawalnym, że jakoś tutaj wróci. A ja nie mogłem mu oczywiście tego w żaden sposób zapewnić. No z czym? Nawet nie było jakichś publikacji, z którymi mógłbym pojechać, pokazać jakieś reprodukcje, które ewentualnie my mogliśmy wydrukować. To wszystko, co miałem do dyspozycji, a on już widział, że jego życie przemija. Pokazałem go w kilku miejscach. Pamiętam, że chyba w Zamościu, w Kaliszu, w Krakowie oczywiście, ale tutaj w Krakowie, w galerii była o tyle lepsza sytuacja, że znał go profesor malarz Rodziński, był u niego w pracowni, napisał też o nim jakie wspomnienie już po jego śmierci w Tygodniku Powszechnym, który był wtedy w latach 80. chyba najważniejszą gazetą w Polsce. W Krakowie była już jakaś atmosfera, że dało się zrobić wystawę w jednej z takich galerii. Ale to wszystko powodowało to, że Eckert nie uzyskał tej satysfakcji, że ja mogę przywieźć mu jakieś recenzje, że jest jakieś zainteresowanie, jakiś ruch wokół tego malarstwa. Nie. Tego nie mogłem mu dać. Natomiast to, co było wzruszające już na tym etapie wczesnym, że on oprócz swoich drobnych prac w poczcie, no to spakował paczkę, bo w tej Polsce to tam nic nie można kupić i tak dalej. I przysłał, czyli to się przeniosło również na taki grunt niemalże kontaktów rodzinnych, bo pan ma dzieci, to się przyda jakieś...
Kawa i czekolada.
Takie zawsze. Rzeczy, których przecież u nas poza octem prawie nic na tych półkach nie było.
Spójrzmy na pracę Jana Eckerta, bo zestawione u Państwa w galerii pokazują, jak szukał różnych wyrażeń estetycznych. Tutaj w tym obrazie górnym zatytułowanym Pejzaż z Prowansji pewnie byśmy Cezana odnaleźli bez większego problemu. No ale po prawej stronie mamy jego abstrakcje. Niektóre bardzo zredukowane, bardzo minimalistyczne. Niektóre z kolei mocno kolorystyczne.
Właśnie, to był jego świat, ja bym powiedział, trzech takich nurtów. Jeden nurt to było to, co on wyniósł z Akademii Henri Lotta. Czyli takie uproszczenia idące w kierunku zrytmizowania kompozycji.
Ten obraz, na który patrzymy, jest bardzo piękny. On jest utrzymany w bryłach geometrycznych, ale pejzaż tu odnajdziemy refleksy, bez problemu.
Refleksy, bo tak. Mamy brzeg, wyraźnie taką białą plamę, ale też bardzo utrzymaną w takiej konwencji zgeometryzowania. I refleksy w wodzie w stawie, że co nie wiemy, nie wiemy, co to jest dokładnie, ale to nas nie obchodzi. Widzimy jakby świat zbudowany z cegiełek.
Tylko że puzzle nawet.
Tak, tylko że to nie jest martwe. W tym jest światło, prawda? To jest ten element, który tutaj dominuje. Można powiedzieć, że całość jest poddana rygorowi światła.
A nawet rygorowi ruchu, bo mam wrażenie, że to jest świat, który się porusza.
Tak. Natomiast o tym obrazie wyżej, o tym pejzażu właśnie z górą, tym razem już prowansalską, ale nie Saint-Victoire, ten Cézanne jest obecny. No bo drugi nurt, który on jednak bardzo lubił, to był nurt jednak tego tradycyjnego, kolorystycznego malarstwa, figuratywnego albo pejzażowego. Można powiedzieć, że on się w tym rozmalowywał, że już jakby zdjął z siebie ten gorset kubizowania, geometryzowania, i trochę jak Zawadowski, malować dla przyjemności malowania, dla koloru, dla tej atmosfery. Wchłonąć tą atmosferę pejzażu, który widzi, nie manipulować przy nim, tylko oddać to zupełnie spontanicznie, oddać to właśnie w taki żywy sposób. Ale zarazem wraca z pleneru do pracowni i zaczyna, chciałoby się powiedzieć, marzyć.
Bo Był to kolejny odcinek cyklu Kolekcja Malarstwa Polskiego w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku według Wiesława Banacha. Rozmawiał Adam Głaczyński.